Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy w programie Z rodziną mi do twarzy. Dziś rozmawiamy o podróżowaniu z małymi dziećmi. Alicja Morawska-Rubczak, która z mężem Wojciechem i z Zuzią, teraz już czteroletnią, podróżuje często chyba, myślę, można tak powiedzieć, tych kilka podróży już jest za Panią do Japonii. Jadzia Studzienna, Mariusz Studzienny, Zosia, Tosia i Leon są także razem z nami w różnych konfiguracjach tutaj, bo studio jest za małe dla dzieciaków, ale macie za sobą 6-tygodniową podróż po Stanach Zjednoczonych. Mówiliśmy o tym, jak się ten pomysł urodził, jakie było wasze myślenie o podróżowaniu i co tak naprawdę jest takiego fantastycznego w tym, kiedy rodzina jest razem w podróży. Ale teraz bardziej o takich może przyziemnych rzeczach. Kwestie bezpieczeństwa dzieci. Wiadomo, że te dzieci chorują, dzieci się gubią. Różne dolegliwości mogą mieć, nawet jeśli bardzo pozytywnie się nastawimy i będziemy mocno wierzyli w to, że się nic nie wydarzy, no zawsze gdzieś tam może. Jak tutaj podchodziliście do tego, do kwestii bezpieczeństwa?
Ja też jestem na tym punkcie bardzo przewrażliwiona, że muszę mieć zawsze, na przykład jeśli chodzi o zdrowie dzieci przede wszystkim, bo to tak, Mariusz ma swoje, ja mam swoje takie słabe punkty, których pilnuję. Jeśli chodzi o leki, to byśmy zabezpieczeni na każdą, tak naprawdę na każdą okoliczność, na biegunki, na choroby. Był antybiotyk dostosowany tak, że każdy z nas go mógł wziąć, tylko pani doktor powiedziała w jakich dawkach. Na szczęście nic nie było potrzebne. Prawie cała apteczka wróciła z powrotem do domu. Natomiast to jest ważne, bo to też właśnie dowiedzieliśmy się tego na miejscu. Jeśli chodzi o służbę zdrowia w Stanach Zjednoczonych, to jest to dość taki trudny temat, bo jest ona bardzo droga i mimo czasami jest tak, że nie wszystko nasze ubezpieczenie, które my się zabezpieczymy tutaj przed wyjazdem tam, nie wszystko obejmuje. I tak na przykład dowiedziałam się, że tam też znajoma była jakoś w krótkim czasie po nas i zachorowała i antybiotyk jakiś podstawowy, zapłaciła $300, więc za jeden antybiotyk, więc jest to dość spora suma. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie, no...
Jak nie zgubić trójki dzieci?
Co chwilę odliczanie, nie no.
Czy jakieś sposoby zabezpieczenia?
Mariusz tak na tym już tak bym kombinował, gdzie tu szukać jakieś, bo są i opaski z GPS-em jakieś i takie z nawigacją jakoś właśnie na ręce zegarki jakieś różne. Natomiast...
Przywiązaliśmy dzieci do drzewa i później wróciliśmy.
Po prostu pilnowaliśmy siebie tak normalnie, żeby nie dać się zwariować. Dokładnie, żeby nie dać się zwariować. Wózek, dzieci, po prostu zasady pewne, które trzeba sobie usiąść. Słuchajcie, jesteśmy w innej sytuacji. Są ludzie, którzy mówią w innym języku i musicie...
Nie porozumiecie się, jak się zrobicie.
Tak, musicie, my was pilnujemy, ale wy musicie pilnować nas też. I to było takie... Były pierwsze słowa, których Antosia się uczyła, chodząc po ulicach Chicago. Jak, mamo, jak mam powiedzieć, jak się zgubię? I ona chodziła i powtarzała, że się zgubiła, że szuka mamy i te słowa takie. I to
I'm looking for my mommy.
Tak, I'm looking for my mommy i to było takie pierwsze słowa, których się uczyła po angielsku tam.
Ale czy to są też zasady, których się chyba na okazję podróży nie da się wprowadzić? To jest chyba też coś, nie wiem, tak funkcjonujecie w głuchołazach na co dzień?
W głuchołazach jest trochę inaczej, bo głuchołazy są małe, to są takie...
Każdy zna.
Dużo ludzi się zna, mieszkamy też na osie, ludzie są sąsiedzi. Więc tak, znaczy na okoliczność wszystkich podróży gdzieś tam dalszych, to zawsze uczulamy. Natomiast na te miejsca, gdzie naprawdę duże skupiska ludzi, jak jakieś muzea, lotniska, metro, gdzie tam jest kumulacja duża ludzi w jednym miejscu, to w tych miejscach wyczulaliśmy, że po prostu musimy pilnować siebie nawzajem. Nie tak, że tylko my dzieci, tylko one nas.
A wy dorośli, nie zdarzyło wam się zgubić? Nie zawieruszył się gdzieś Mariusz albo ty i potem...
Nie, myśmy tak... Nie było takiej sytuacji, tak... nie było tak, no praktycznie wszędzie chodziliśmy razem. Wszędzie razem, bo to było
z
tak...
Z wyjątkiem że... toalety, tak.
Tak, z wyjątkiem
Pani
toalety.
Alicjo, jak w Japonii z kwestia bezpieczeństwa małego dziecka?
Na pewno dbaliśmy o to, żeby w każdym mieście, do którego jedziemy, mieć kogoś znajomego, który mówi po angielsku. No bo to nie jest wcale oczywiste, że w Japonii mówi się po angielsku. A powiem szczerze, jedyna sytuacja, którą miałam taką, że byliśmy w szpitalu, była w Berlinie i też byłam bardzo zaskoczona, że musiałam użyć mojego dawno zapomnianego niemieckiego, bo jednak w szpitalu też nikt nie... Osoby, z którymi ja się komunikowałam, nie mówiły po angielsku, co było ogromnym dla mnie zaskoczeniem. No więc staraliśmy się zawsze mieć kogoś, kto jest zaufany, komu wiedzieliśmy, że z kim możemy po prostu, jeżeli coś się stanie, pójść do lekarza czy gdziekolwiek indziej. Ale też na szczęście nigdy takich sytuacji nie było. Apteczka to jest na pewno podstawa, żeby mieć swoje leki. Wiadomo, że my bierzemy przeróżne te leki. W Japonii apteki są tak gigantyczne. To są takie... Ja już jak miałam takiego jakiegoś doła wyjazdowego, bo takie się też zdarzają, szłam do apteki, bo to jest taka apteko-drogeria z jedzeniem również, bardzo tanim, to też mogę polecić, że w Japonii kupuje się jedzenie w drogerii i tam jest najtańsze. I to było takie trochę wesołe miasteczko dla mnie, bo naprawdę kosmos jakiś tam się otwierał przede mną, różnych środków, kosmetyków. My ukochaliśmy sobie takie ziołowe plastry przeciwbólowe i rozgrzewające i chłodzące i tego w Polsce jeszcze w ogóle nie spotkaliśmy, a oni tam mają te plastry na wszystko. Na oko, ucho, nogę, nos, na wszystko. No i rzeczywiście Japończycy też no, mają wszystko na wszystko i da się z nimi dogadać, no ale no jednak jak ktoś jest też tam wyczulony, że chciałby, żeby w jakimś leku na przykład cukru nie było, albo jakichś tam tych substancji słodzących, no nie przeczyta się tego w Japonii, nie? Więc warto naprawdę te leki mieć po prostu swoje i... No ale z drugiej strony też wiedzieć, że imbir, cytryna, miód są wszędzie, nie? I czosnek też jest, więc to jest na pewno duży plus, ale z drugiej strony no Japonia jest super czystym krajem i to jest tak duży komfort, jak się zaczyna... Myśmy kończyli pieluchowanie tam. Dziecko zaczyna się załatwiać w toalecie i no w Japonii dezynfekuje się sama każda toaleta. One w ogóle są, automatycznie się dezynfekują, jest tam mycie, w ogóle, naprawdę wchodząc w intymne kwestie, można usiąść na toalecie na największym dworcu.
Spokojnie,
jest tam czyściutko. Japończycy też mają taką specyficzną cechę, że jak Japończyka się zapyta, a zwłaszcza Japonkę, gdzie jest toaleta, to zacznie się śmiać, zakryje usta, bo oni zakrywają usta, kiedy się śmieją. I dla nich to jest bardzo krępujące pytanie, więc wiemy, że trzeba szukać po znakach, raczej nie pytać, bo można naprawdę wielkie faux pas kulturowe popełnić. I Japończycy bardzo maskują wszelkie odgłosy i w ogóle dużo rzeczy, których jest takich naturalnych, starają się zakrywać. I tam po prostu można sobie wybrać, jaką melodyjkę plusków chce się przy załatwianiu. I tam ma się taki panel sterujący, czy ma ci szumieć, czy ma ci wodospad, czy... No to jest fascynujące, naprawdę.
Świeży dźwięków.
Tak.
A jakie bezpieczeństwo, Zuzi?
Przepraszam, trudno do toalety.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nawet niedawno o tym bardzo dużo rozmawialiśmy, że też trochę podeszliśmy do tego za mało formalnie. W takim sensie, że też ustaliliśmy sobie wszystko i nic się nie zdarzyło, ale myślę sobie, że niekoniecznie GPS-owe opaski, ale jednak opaska taka
z
imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu rodzica, jakimś adresem e-mail, to jednak jest naprawdę ważna rzecz, bo tam naprawdę to był, wiadomo, może, no w metrze zgubienie się nie jest aż takim problemem, bo tam na każdej stacji metra są panowie i tej obsługi jest bardzo tak. Tak, pewnie, tylko zawsze można kombinować, próbować się skomunikować, tam jest dobry system komunikacji pomiędzy różnymi służbami, no ale faktycznie są tego typu opaski, niekoniecznie właśnie elektroniczne, można je zakupić, czy nawet samemu sobie przygotować. To są istotne rzeczy i myślę sobie, że też właśnie to trzymanie się blisko w tłumie, bardzo duże wyczulenie na metro, ono jest bardzo specyficzne. Jednak jeśli chodzi o Japonię, naprawdę panowie upychacze nie są żartem. Tam w tych godzinach szczytu są naprawdę tłumy w metrze. Są specjalne miejsca dla matek z dziećmi, ale nie zawsze są one udostępniane rodzinom z dziećmi. Więc no też my znaleźliśmy na Japonii też super sposób, że albo kupowaliśmy, albo wypożyczaliśmy rowery. I to jest, komunikacja miejska jest tam dosyć droga i to był naprawdę super sposób. No i oni są cudowni, jeśli chodzi o rowery. No, mają takie mama chari, czyli van mamy, czy rydwan mamy nawet. I to są takie wspierane mechanizmem elektrycznym, jakimś silnikiem rowery, na których uwaga, mama postury japońskiej, czyli 1,50 m i waga 25 kilo, wiezie na tym rowerze trójkę dzieci. Jedno około 10-letnie z tyłu, jedno mniej więcej takie pomiędzy 4-6 lat z przodu, takie siedzonka są bardzo mocne i wytrzymałe, i jedno w nosidle. I oni są, ja bym w życiu dziecka w nosidle nie przewiozła, na klacie, mając świadomość tego, że mogę się przewrócić, ale one tak jeżdżą, te rowery są bardzo stabilne. No i rzeczywiście tam jest bardzo dużo takich udogodnień, jeśli chodzi w ogóle o rodzinę. I to też jest super odkrywanie tego, jeśli się jedzie w świat, że jak ja byłam sama w Japonii, no to w ogóle bym nie wiedziałam, że to jest taki family friendly po prostu kraj.
Dzieci otwierają jakby zupełnie inne światy, zupełnie inne
drzwi. No i to place zabaw.
Prawda?
To jest takie odkrycie, nie? Można poznać tak kulturę i świat po placach zabaw. I to jest darmowa rozrywka, która jest niesamowita, a też no, w Japonii też tych placów zabaw jest całe mnóstwo.
A propos zabawy, kiedy byliście w Disneylandzie, wy też czuliście się jak dzieci?
Tak, byśmy się rozryszeli na zakończenie.
Ja się aż wzruszyłam, no naprawdę, to jest takie w pewnym momencie, jak się stoi przed tym pałacem, który każdy z nas na pewno kojarzy, jak się każdy film czy bajka Walta Disneya zaczyna, jest ten zamek Cinderella i była taka piękna animacja muzyczno laserowa z pokazem sztucznych ogni i tam postacie z bajek. I to było tak, no bo niesamowite emocje. Nagle stała taka maleńka Jadzia przed tym zamkiem i w pewnym momencie już taka końcowa scena, a tutaj tak nagle prawdziwy dzwoneczek, kobieta przebrana za dzwoneczka, za tą wróżkę, leci na takiej tyrolce i już pyłkiem magicznym na wszystkich, no
to
sypie.
Marzenia,
po prostu,
nie?
Naprawdę. To ja do tej pory, jak o tym wspominam, to mam gęsią skórkę, bo naprawdę niesamowite emocje, mimo tego zmęczenia, bo jednak jeden dzień na taki ogromny park to jest mało. Tak. Jest to bardzo
męczące.
Tak, bardzo męczące dla nas, a co dopiero dla dzieci.
Słuchajcie, które z takich zwyczajów, czy też być może sposobu myślenia, czy takich postaw ludzkich, które napotkaliście gdzieś po drodze w czasie tych swoich podróży, przenosicie do swoich domów, do swojego życia rodzinnego? Czy są takie rzeczy? Bo czasami jest tak, że ktoś napotkany wywiera na nas wpływ i potem chcemy to mieć gdzieś blisko, nie? Nawet w takiej, umówmy się, szarej rzeczywistości.
No ja myślę, że taka otwartość ludzka, że trochę to jest tak, że przyciągamy tak podobne charaktery gdzieś do siebie, ale w Stanach, jak byliśmy na tej całej wycieczce, spotkaliśmy mnóstwo takich bardzo otwartych, życzliwych ludzi.
Czyli nie mieliśmy, potwierdza się gdzieś taka zasada,
nie
że
mieliśmy
świat
żadnej
lubi
sytuacji,
ludzi, którzy lubią świat.
Nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji jakiejś nieprzyjemnej. Nawet jak nas policja zatrzymała, to było takie, no wiadomo, jak policja zatrzymuje, no to jest strach.
Myśmy się jeszcze nasłuchali wcześniej, że strzelają do ludzi.
I jeszcze się nasłuchaliśmy, że w ogóle z amerykańską policją sytuacja. Absolutnie się nie dyskutuje. Po prostu się przyjmuje, co dają. Więc my już ten stres taki, no bo ani nasz angielski nie jest nie wiadomo jakim poziomie, takim żeby się dogadać. I się okazało, że pan policjant był tak życzliwy, jak się dowiedział, że my z Europy, że z Polski, to on nam zaczął tłumaczyć, jaka różnica między milami a kilometrami na tarczy, że tego trzeba pilnować. I się nagle okazało, że to jest mit jednak, że ci ludzie naprawdę są po prostu życzliwi i otwarci. I to jest takie fajne, to jest coś takiego, co chcielibyśmy na co dzień, myślę, że po prostu też dawać ludziom innym, nie?
A nie brakowało wam potem tych amerykańskich śniadań w Głuchołazach?
Nie, podobne mamy.
Tak?
Podobne, bo tam co to jest, jajecznica, bekon, standard.
Takie to są akurat, powiem tak szczerze, że długo na taki całkowicie amerykańskim jedzeniu to bym nie wytrzymała.
Bo
jest strasznie monotonne i takie... No nie powiem, że bez smaku, ale te smaki są takie bardzo ograniczone.
Mhm. Czyli bardziej takie charakter, otwartość, takie rzeczy, za którymi się tęskni, których się przynosi.
To jest najważniejsze, more coffee. We wszystkich dinerach, jak się idzie gdzieś na śniadanie, obiad, czy gdzieś tam, gdzie kupuje się kawę, płaci się raz, a pije się do oporu, ile ma się ochotę i to jest fajne. Fajne są takie pewne zwyczaje.
I pani przychodzą cały czas i pytają, more coffee, to zostajesz.
Tak. To są fajne rzeczy, które można było wprowadzić. No myślę, że na co dzień u nas...
To warto by było o tym pomyśleć. Ma pani takie sytuacje, takie kwestie, które chętnie by pani przyniosła albo też przenosi?
No, my na pewno bardzo lubimy jedzenie japońskie i choć to nie jest łatwe, no bo tam wydaje się, że wszędzie jest ryba. My nie jemy ryb i mięsa, więc w ogóle pierwszy raz, jak jechaliśmy, to sformułowanie sakana nuki, mito nuki, czyli ryba nie, mięso nie. I zawsze pada wtedy pytanie, chicken? Więc to jest też niesamowite dowiadywać się, co to znaczy wegetarianizm na świecie i po japońsku. Co też jest ciekawe, jeszcze ciągnąc ten wątek wegetariański, w Japonii, no wiadomo, gdzieś tam mocno w takim artystycznym środowisku się obracaliśmy, więc no przeważnie to są ludzie, którzy częściej się decydują na wegetarianizm, mają tam różne swoje pomysły inne na życie. No i nasza koleżanka, która bardzo zna wielu wegetarian, powiedziała, że nie zna żadnego wegetarianina, który nie je ryb. Co u nas w Polsce raczej wegetarianizm równa się, że raczej się nie rezygnuje z ryb. Albo je się ryby, ale bardzo sporadycznie. Natomiast Japończycy, no tak bardzo to jest mocno w nich kulturowe, że tych ryb nie potrafią, nie rezygnują z nich, nawet jeśli są takimi wegetarianami wojującymi o prawa zwierząt. To tak na marginesie o japońskim wegetarianizmie.
Czego się spodziewać?
Tak. Poszukiwania na pewno jedzenia to jest coś cudownego. Myśmy i sobie gotowali sami. Oczywiście jak mieszkaliśmy u Japończyków, to oni nie mogli patrzeć na to, jak ja gotuję, nie? Że po prostu to, że robię jakieś bolognese, nie dosyć, że bez mięsa, to jeszcze na ich jakimś makaronie, który jest święty i powinno się go do czegoś innego dodawać. I to, że nie wiem, nie dodaję, nie mieszam ryżu z surowym jajkiem,
czyli
o matko.
Była profanacja kulinarna.
Tak, ale generalnie...
Tak. Ale na taczkach was nie wywieźli.
Nie, bardzo, bardzo... Z dużą akceptacją podchodzili. Tak. I tolerancyjnie. I rzeczywiście z jednej strony to jedzenie, poszukiwanie właśnie i owoców, i warzyw, i różnego rodzaju glony, które my uwielbiamy. No Zuzia ma naprawdę, ona kocha glony. Po prostu jest w stanie takich suchych nori zjeść po prostu kilka takich tych płatów.
Czyli ona już wsiąkła.
I bardzo, bardzo, bardzo to lubi. No i myślę sobie, że też po części dzięki takim eksperymentom i temu, że wcześniej zaczęła próbować różnej kuchni, no nie mieliśmy nigdy z nią problemów, żeby nie chciała jeść. Nie jest absolutnie niejadkiem. I oczywiście z tym wegetarianizmem to bywa problem, jak się jest w restauracji i próbuje się znaleźć danie bez mięsa czy bez ryby, ale dawaliśmy sobie radę i myślę sobie, że na pewno warto poszukiwać. Ja oczywiście czasem zazdrościłam moim przyjaciołom, z którymi teraz akurat byliśmy w wakacje, że robili coś takiego, że brali menu i palcem wskazywali. No ja bym tak nie zrobiła, no bo pewnie by przyszło jakieś żywego coś, ale takie eksperymenty też polecam. Jak się je wszystko, to myślę, że to jest super. Spojrzeć na to menu i powiedzieć, że chce się...
A takie cechy charakteru Japończyków, coś, co chciałaby pani na przykład, żeby więcej tego było u nas wśród Polaków? Czy jest coś takiego? Ich zachowanie, ich myślenia, ich postaw?
Czystość. Są, to jest w te, znaczy w ogóle myślę sobie, że genetycznie to jest trochę niemożliwe w Polsce, ale to, że jadąc metrem przy 40-stopniowym upale z ludźmi, którzy wracają po 10 godzinach pracy z tymi tak zwanymi salarymenami, którzy...
Nie czuć, że się wraca.
Tak. Nie czuć, nie czuć tych ludzi, co w Polsce jest dla mnie dużym problemem w komunikacji
osoba,
publicznej.
Tak, przypomnijmy, która nie jeździ samochodem, tak.
Ale to jest kwestia ich higieny, że tak powiem.
Z jednej strony higieny, z drugiej strony oni się po prostu prawie w ogóle nie pocą.
To no właśnie.
Bardzo ciekawe, że też są przystosowani. Też,
też kwestia diety tego, co jedzą.
Tak, no to też jasne. Ale to świat natury się dostosowuje do różnych rzeczy. My akurat też w Japonii raz przeżyliśmy tajfun, więc to też może jak kwestie zabezpieczenia się. Jeszcze wtedy Zuzi z nami nie było, ale też warto dowiadywać się przed wyjazdem, jak się zachowywać na wypadek klęsk żywiołowych.
Czyli
tajfun,
tak, nie
snuć
czarnowictwa, ale też być przewidującym, prawda? Tak. Różne takie lokalne atrakcje, które mogą się wydarzyć.
Tak. No trzęsienie ziemi, to, które myśmy przeżyli teraz w te wakacje, no to Japończyków nie ruszyło. Jak nam się łóżko zatrzęsło i cały pokój, to pomyślałam sobie, dlaczego nie mamy w ogóle gotowego plecaka przy biurku, już, przy łóżku. Już nigdy więcej nie byliśmy w Japonii bez tego plecaka. Zawsze mieliśmy gotowy plecak.
Powolutku będziemy zbliżać się do końca, to jeszcze chciałam was zapytać, czy to jest trochę tak, zawsze jak się rozmawia z organizatorami jakichś wielkich imprez, to oni mówią, ach, proszę panią, jedną kończymy, a my już zaczynamy myśleć o następnej, prawda? To nie jest tak, nigdy nie mamy czasu wolnego. Rzeczywiście to jest tak, że jak się połknie tego bakcyla, to potem już po przekroczeniu progu domu, tam się te takie podstawowe rzeczy porozkłada po kątach i myśli, o co dalej? Świecą ci się oczka. Jednemu i drugiemu zresztą, codziennemu.
174 zł kosztuje bilet do Gruzji. Można kupić już teraz, w najbliższym czasie, także polecam.
Zniżki dla pięcioosobowych rodzin?
Nie, no ale to i tak nie będzie. To wejdzie tak w miarę na podróż. I myślimy trochę o tym, dlatego że Gruzja to tak fantastyczni ludzie, jak Japończycy. Niesamowicie otwarci na Polaków. I przekonałem się, bo jak pierwszy raz leciałem do Gruzji, jeszcze wtedy bez żony, bez dzieci, to w ogóle gdzie lecisz i pomódl się i tak dalej. Okazuje się, że tam jest bezpieczniej niż w Polsce. Policja wszędzie, na ludzi są otwarci, możesz iść o 3 w nocy ciemną uliczką, nic ci się nie stanie.
Jutro spotkanie na temat Gruzji na rondzie w bibliotece.
Tak, idealnie. Tak jest. Idealnie, naprawdę.
17 albo 19.
Cudowny kierunek, niedrogi kraj, z wyjątkiem oczywiście stolic tych miejsc, wiadomo, znanych. Natomiast tak powoli trochę się przymierzamy. Może znowu Stany. Może teraz Japonia, bo słyszymy, że jest fajnie.
Jedźcie do Japonii koniecznie, naprawdę.
Wszystko kwestia ceny tak naprawdę.
Dokładnie, bo to wiadomo, że no 175 zł to nie 1800, to jest najtańszy niestety bilet w obydwie strony do Japonii.
A dzieci też? Czy dzieci?
Tak. Dzieci płacą, zdzierają.
No, to też jest tak, że jak dano nam opcję, że jak pierwszy raz leciliśmy z Uzieniem, ja skończyłem 2 lat, no i wtedy nie ma się miejsca dla dziecka.
Tak. Więc 400 zł bez miejsca.
12-godzinny lot, po prostu bez miejsca dla dziecka, to myślę sobie, może być kłopotliwe. Ale poza tym, że dotarcie tam jest drogie, to naprawdę no, różnego rodzaju te portale, w których można wynajmować mieszkania, no to świat się naprawdę zmienił, się bardzo skurczył, otworzył i myślę, że naprawdę
teraz najnowsza propozycja, zwiedzanie, oglądanie zorzy polarnej.
Tak.
Bilet w dwie strony za 80 zł samolotem, no to dla mnie skorzystać.
Jest tylko brak dzieci jechać, prawda?
Najgorsze, że trzeba z Gdańska fajnie lecieć. No, ale...
Tak, bo pewnie podróż do Gdańska droższa niż z...
No. Słuchajcie, można wszystko przeliczyć, przemyśleć, poplanować, ale i tak najważniejsza jest ta chęć i najważniejsze jest to po prostu podejście do życia, podejście do sprawy, no i podejście też do własnej rodziny, to wszystko, o czym mówicie, sposób, to jest jakiś tam sposób na życie, na swoją rodzinę. Bardzo wam dziękuję za te opowieści. Alicja Morawska-Rubczak, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jadzia Studzienna, Mariusz Studzienny, Tosia, Zosia i Leon. Zgubili dzieci, tak. To, czego uniknęli w Stanach, tego dokonali w Radiu Doxa, w naszych tutaj niezliczonych pomieszczeniach.
Zostaw ten komputer.
Mam nadzieję, że się znajdą, a jak nie, to po prostu się przystosuje do roboty. No i wiesz, ręce do pracy zawsze się przydadzą. Bardzo wam dziękuję. Proszę państwa, szybciutko jeszcze tylko przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną i do twarzy będzie możliwość odsłuchania dzisiejszej audycji. Natomiast za tydzień porozmawiamy o sytuacjach rodzinnych, no zupełnie inny klimat, jakby inne tematy niż dzisiaj. O takich, których pojawia się nie jedno niepełnosprawne dziecko, ale pojawia się dwoje niepełnosprawnych dzieci. Takie sytuacje się zdarzają i mamy takich właśnie dzieci, będziemy gościć za tydzień, 18 października o 20. Zapraszam serdecznie dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Dziękuję bardzo.
Dobranoc.